Niech będzie stuku puku.
Już biorę.
No dzień dobry, Patusia.
Dzień dobry, Matusiu.
Jak ci mija poranek?
A super, spędziłam bardzo miły weekend.
Ja też.
A z kim?
Ja spędziłem go z tobą, no i z twoim chłopakiem.
Ojej.
No i z moimi rodzicami, bo mieliśmy taki rodzinny weekend. Pojechaliśmy, tak. Zabrałem Patusię po raz pierwszy do moich rodziców. Do mojej wiejskiej rezydencji. No i tam spędzaliśmy miło czas. Pati miała kleszcza, podrapała sobie nogę, więc doznała wspaniałych uroków mazurskiej wsi.
Tak, wróciłam jak po wojnie.
Ale za to w jednym kawałku.
Było
więc
super.
Nie będzie odszkodowania. A stwierdziliśmy, że no najwyższy moment, żeby już tutaj coś nagrać, bo słuchajcie, w ostatnim czasie to się tyle działo. Ja byłem na wakajkach. No tutaj z Patusią się szykowaliśmy na wakajki i wylądowaliśmy na mazurskim domu, więc czas najwyższy wrócić do tego mikrofonu i o czymś wam poopowiadać. A no temat wyjątkowo on the top.
O!
Wyjątkowo. No o tym, jakie są początki związków.
Tak, co robimy, czego nie robimy.
A nie robimy dużo, co robimy na co dzień, naturalnie. No i robimy też dużo rzeczy, których na co dzień nie robimy, więc to jest taki bardzo specyficzny okres. No i dziś stwierdziliśmy, że warto wziąć na widelec to, czym charakteryzują się te początki związku. W ogóle związku, może nie związku, ale w ogóle początki spotykania się z kimś.
Tak, relacji, budowania.
Jakich rzeczy unikamy, a jakie rzeczy są no jednak tutaj na porządku dziennym. Ja powiem ci, że ja jestem po prostu mistrzem głupich rzeczy. I teraz mi się przypomniało, ja o tym bardzo dobrze pamiętam cały czas, jak zacząłem budować pewną relację, to początek tej relacji odbywał się bardzo, w istotnym stopniu odbywał się przez wideorozmowy. No bo nie mieliśmy jakby zbyt dużej sposobności, żeby się spotykać często, no więc chcieliśmy sobie to wynagrodzić chociaż w ten sposób, żeby się zobaczyć na tej kamerce. I wyobraź sobie, że ja po prostu byłem tak przejęty tymi spotkaniami online, że ja oczywiście tutaj robiłem pełen uczes, tutaj pełne zaczesanie, żadna antena nie mogła odstawać na mojej idealnie wylizanej fryzurze. Potem już nie tylko fryzura była idealnie wylizana. A pomijając fakt, to ja nawet na wideorozmowę potrafiłem się popsikać perfumami. No bo wychodziłem z założenia, że ta aura musi być dokładnie taka sama jak na spotkaniu na żywo. To jest taki okres wzmożonych starań.
Ale chyba sam fakt popsikania się perfumami też wpływa na to, że czujemy się pewniejsi siebie. Nie masz tak? Bo jak ja na przykład trochę perfum użyję, to jakoś tak lepiej się ze sobą czuję, więc...
No tak, no to wtedy na pewno w jakiś sposób wpływa też na to, co wylewa się z naszych ust.
Więc to, jakimi... że on tego nie czuł, nie oznacza, że nie wpłynęło to,
ja
prawda,
myślę, że on to czuł bardzo dobrze.
Tak?
On sobie to wyobrażał swoimi oczyma wyobraźni.
A powiedziałeś mu wtedy, że użyłeś perfum?
No nie, no ale ostatnio już tak, no jakby wiesz, no to są już takie rzeczy, z których potem się człowiek zaczyna śmiać, nie? Że się wypsikał na spotkanie online. Ale no cóż, no to takie rzeczy są. W ogóle te początki, jejku, ja godzinę wcześniej, przed spotkaniem, prasowanie, wybieranie outfitów. To nie pasuje, to już jesteś, wiesz, tu już ubrana, ale jednak widzisz, że no jednak tutaj jest małe niedociągnięcie, jeżeli chodzi o to prasowanie i wszystko od nowa, ściągasz siebie, prasujesz. No i tu się dzieje.
Tak, i się szykujesz nie godzinkę przed wyjściem, tylko jakieś pół dnia przed. Szykujesz różne ubrania, no, testujesz, ubierasz.
Bo na początku jest tak, przymiarka numer jeden. Po przymiarce numer jeden zdejmujesz to z siebie, no i masz taką chwilę na dedukcję, no i zastanawiasz się, a może jednak ta okazja nie jest zbyt stosowna do tego. Potem robisz przymiarkę numer dwa tego samego outfitu, ale robisz też alternatywę, no i to już jest moment, kiedy dokumentujesz to zdjęciowo, no i wysyłasz, słuchaj, ty, a w tym mam iść, czy w tym mam iść? No bo tutaj cały komitet musi czuwać nad tymi przygotowaniami. To nie jest, ale ja naprawdę uważam, że to nie jest zadanie dla jednej osoby. Zespół projektowy to najmniej... co musiało powstać. Jakby wiesz, jak przygotować Matusia do wyjścia na randkę? No to jakby przynajmniej trzy osoby muszą działać, a czwarta musi jeszcze potwierdzić koncepcję tych dwóch poprzednich. Mm-hmm. Czy trzecia chyba w sumie.
Tak, wiem, potwierdzam. Ja też dostawałam od ciebie nieraz zdjęcia. Co prawda sama nie wysyłam swoich, ale od ciebie lubię dostawać, jak się na randeczki szykujesz.
No tak. No tak. No teraz to już jestem szykowany na randeczki, no ale to już jest inny level.
Więc... Szykowany na randeczki?
No tak, no przecież teraz to już jakby ja dostaję przykaz, w czym mam iść.
Ej, to ja tak robię ze swoim. A no to w sensie, jest... że ja daję jemu przykaz.
Ale bo to jest bardzo fajne. Ja się czuję wtedy idealnie zaopiekowany, bo wiem, że na pewno będzie w punkt.
A, czyli tobie z tym dobrze?
Rewelacyjnie. No zobacz, ile mam mi problemów nadzieję, odchodzi z głowy.
Mam nadzieję, że on też się czuje dobrze. W sensie u mnie.
Wygląda, jakby się czuł dobrze. Na pewno dobrze wygląda. Lepiej.
Jeszcze pracuję nad tym.
No dobra, no i co takiego jeszcze jest charakterystyczne? No bo no to wiadomo, no to szykowanie się, to jest ten proces jakby robienia sobie siebie na twarzy, ale później no już dochodzi do tych spotkań, dochodzi do tych randek. No i co takiego wtedy jest w tym naszym zachowaniu nietypowego?
No na pewno bardziej się pilnujemy z tym, jak mówimy, co mówimy, nie pozwalamy sobie na jakieś uwagi, tak mi się wydaje. No. Nawet jeżeli nam się coś w kimś nie podoba wizualnie, czy nie tylko wizualnie, no to tam gryziemy się w ten język, no i przymykamy oko. Skupiamy się bardziej na jakichś takich pozytywnych aspektach, albo naokoło coś sugerujemy, że mógłby ktoś coś zmienić, inaczej zrobić, powiedzieć. Masz tak?
Te pierwsze jakby zwracanie uwagi też, no, jest takie na zasadzie, chciałem ci powiedzieć, ale nie to, że mi to przeszkadza, jest takie, wiesz, absolutnie mi to nie przeszkadza, jedynie zwróciłem uwagę na to, że. Ale w ogóle z takich rzeczy, typu zwracanie uwagi, to ja, jak zastanawiałem się nad takimi typowymi zachowaniami, no to ja jestem osobą, która raczej wygłasza swoje zdanie wprost. I czasami jest tak, że nawet te niewybredne zdanie, które mam na jakiś temat, potrafi wybrzmieć ciut głośniej, niż bym chyba tego sobie sam życzył. No i takich sytuacji, no to ja miałem mnóstwo. Na zasadzie takiej, że nie wiem, wygłaszam jakąś tam dość istotną swoją postawę w kwestii na przykład, nie wiem, życia religijnego albo życia politycznego, a potem sobie uświadam, ja pierdzielę, przecież ja nie zweryfikowałem tego obszaru wcześniej. Mhm. Może dla kogoś na przykład, nie wiem, życie religijne albo, nie wiem, poezja albo cokolwiek innego jest bardzo ważne, albo na przykład, nie wiem, śmieję się, że ktoś słucha sobie rapsów, jakby nie mam nic do rapsów. O, i to jest przykład tego zachowania, nie? Że robisz sobie podśmiechujki i w pewnym momencie sobie uświadamiasz, o, być może właśnie zabrnąłeś do tego punktu, w którym nie powinno paść aż tak dużo słów. I mówisz, to znaczy, wiesz, to nie jest tak, że ja coś mam do tego, tylko po prostu uważam, że... No i takie bardzo, bardzo duża uważność na to, co się wypowiada.
Tak, to prawda. Ja mam dokładnie to samo. Ale też właśnie zwracanie komuś uwagi naokoło, kiedy, nie wiem, w kimś coś mi przeszkadza, co wiem, że jest do lekkiej modyfikacji, to wtedy na przykład przyjmuję taką taktykę, że opowiadam o znajomych, że o, ja lubię, jak ktoś robi tak, albo mówi tak, albo nie mówi tak. Wiesz, żeby pokazać to na przykładzie otoczenia, co mi się podoba w innych, tak? Mhm. Nie na zasadzie nie lubię, jak tak mówisz, nie lubię, jak tak robisz, tylko co lubię w ludziach, którzy mnie otaczają, że tak trochę podprogowo.
Czyli dajesz sygnały.
Tak.
Nie, no to ja mam w takich sytuacjach totalnie fokus na jakby wady nie istnieją. A jak istnieją, to nie są tak istotne, bo w ogóle ja się nauczyłem segregować wady. Mhm. Na wady, które zagrażają mojemu samopoczuciu i na wady, które nie zagrażają mojemu samopoczuciu. Jeżeli mam do czynienia z tymi drugimi, czyli jakby nie robi mi to wielkiej różnicy, nie robi mi to krzywdy w żaden sposób, może samopoczucie, a krzywda to duża różnica jednak. Nie robi mi to krzywdy, to mam na to totalnie wywalone i w ogóle jakby nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Ewentualnie się z nich troszkę śmieję, no bo dla mnie są zabawne. No ale jeżeli są to już wady, które rzeczywiście sypią w oczy piachem, no to w sumie to już nie jest moment, żeby je akceptować, tylko trzeba spieprzać zgodnie z odcinkiem dotyczącym czerwonych flag.
Tak. Się zgadzam.
Powiem ci tak, no bo okej, to są takie rzeczy, które mają miejsce, nie wiem, spotkania, randki, wiadomo, że tam kto za kogo płaci i tak dalej. Ja jakby zawsze stawiam karty na stół i mówię, że na przykład ja zapraszam, no i to jakby zdejmuje odpowiedzialność wyboru osoby płacącej później. Jest na pewno dużo, dużo, dużo łatwiejsze, aczkolwiek w pewnym momencie, na pewnym etapie budowania takiej relacji pojawia się ten moment pierwszej nocowanki. Nie? No i jak się pojawia ten moment pierwszej nocowanki, no to tu jest dość dużo komplikujących czynności.
To znaczy?
No bo zobacz, no, jeżeli ta nocowanka wychodzi tak spontanicznie...
O nie, pierwsza nocowanka nie może być
spontanicznie.
No właśnie,
dlaczego?
No człowiek nie do końca może jest przygotowany.
Co masz na myśli?
No takie tam różne różności.
Ogolone kolanko czy coś?
No dobrze, tak to nazwijmy.
Nie tylko kolanko, kopytko, wielbłąda.
Tak to nazwijmy.
No, nieźle.
Ale taka prawda, no dobra, no to ja już tak powiem z perspektywy kobiet, chociaż dobra, no w sumie to nie tylko kobiet, ale a propos golenia, no nie jest tak trochę, że jak pierwszy raz u kogoś zostajesz na noc, to chcesz być taki nieskazitelny?
Oczywiście, no że właśnie. Tak. Przecież wtedy, jak normalnie na randkę przygotowanie trwa pół dnia,
no
to wtedy jest 3 dni. No jakby
właśnie.
Jednego dnia się depilujesz, drugiego tak. dnia robisz coś tam, a trzeciego dnia w ogóle idziesz do kosmetyczki.
No.
Nie? I trzeciego dnia nic nie jesz, żeby ci brzuch przypadkiem nie...
Albo uważasz na to, co jesz i co pijesz. Na przykład brak gazowanego, żeby nie było tutaj żadnych wzdęć i tak dalej.
No, bo każde wzdęcie musi znaleźć w pewnym momencie swoje ujście. A
no
to jest
właśnie.
Jedna z tych trudniejszych sytuacji na początku no relacji. Najgorszy moment jest wtedy, kiedy... Oh my God, tak, ja to powiem. Kiedy, wiesz... Jest ta randka z nocowanką, nie? Czyli jakby wiesz, że śniadanie to będzie moment, w którym ta randka no, na pewno będzie jeszcze trwała. No i tak cię boli ten brzuszek wieczorkiem i tak wiesz, że tam jest tak dużo różnych
Jezu.
Rzeczy. I tak mówisz, no nie, tutaj trzeba tym tematem jakoś zarządzić. Ale jak zarządzić, jak to pierwsza nocowanka u kogoś? No przecież ciężko iść na dwójkę na pierwszej nocowance, umówmy się.
W życiu!
No właśnie!
W życiu.
No bo to wiesz... A nie daj.
Ej,
nie daj jeszcze jakieś dźwięki tutaj.
I czar pryśnie.
Czar pryśnie, nie tylko czar pryśnie. No ale wyobraź sobie taką sytuację, że kładziesz się z tym takim bolącym brzuszkiem, bo się napiłaś za dużo gazowanego.
Tak.
No i budzisz się i cię brzuszek nie boli. I się zastanawiasz, gdzie to wszystko jest.
Pod kołdrą.
Ojejku. Oby. No straszne. To są, ale to są życiowe problemy.
Aż mi się gorąco zrobiło.
No ze stresu, nie?
A propos właśnie tych dwójeczek i innych takich rzeczy w łazience, to mi się teraz przypomniało, że jeden chłopak, z którym się kiedyś spotykałam, bodajże chyba na trzecim spotkaniu, mam wrażenie, że u mnie to robił. Nie uważasz,
no to
że to za szybko?
Nie.
Na mnie to za szybko. Jak można na trzecim spotkaniu takie rzeczy u kogoś już robić?
Seks na drugim, ale dwójka dopiero na piątym.
No. Nie wiem, ale nie masz tak?
No słuchaj, no potrzeba...
Ej, tak szybko to robisz u kogoś?
Nie wiem, ale przypominam ci, że to jest odcinek o początkach związku.
Dobra, już.
Dla pewności. Dobra. To skoro ten wątek mamy już jakby przegadany, a on jest... Mamy przetrawiony ten wątek, nawet bym powiedział.
No, a jeszcze wróćmy do tych nocowanek i tak dalej.
No.
To na przykład jak są początki relacji, nie wiem, ja mam tak, być może inni też, jakoś tak lubię sobie wtedy kupować nową bieliznę.
No.
No, nie wiem, też tak masz?
No ja zazwyczaj... Znaczy ja śpię bez bielizny, więc to jakby nie jest za bardzo potrzebne.
Dobrze, no ale na początku ją masz, jest taki etap rozbierania i tak dalej.
Chyba ty.
Nie masz bielizny pod spodniami, tak?
Nie, no mam, no ale
to
jakby...
O to mi chodzi.
Jak idę już pod prysznic, to potem jej zazwyczaj nie mam.
A, okej, okay, dobra. No nie wiem, ja właśnie tak mam.
Ojejku, no to powiem ci, że trochę mnie rozśmieszyła to nasza tutaj gastryczna przygoda. Ale pozostając przy takich sytuacjach, znaczy może niekoniecznie tych gastrycznych, bo to już jakby pomijam te fakty, ale jest w ogóle dużo takich krępujących sytuacji. Zobacz, na przykład typiarz zrobi ci kolację, nie? No i zrobił ci kolację, wszystko fajnie, no ale jak to przygotowaniu trochę się syfu zrobiło, poza tym zjedliście, no to jakby też są naczynia. No i sytuacja krępująca, no bo ja na przykład mam taki odruch, że ja chciałbym wstać, pomóc i od razu gdzieś tam, wiesz... No to jakby zjedliśmy wspólnie, to posprzątajmy wspólnie. Ale z drugiej strony sobie myślę, że jak sytuacja jest odwrócona i taka randka się odbywa u mnie, no to ja mam ochotę, żeby no tutaj mój chłop zrelaksował się, odpoczął, wyciągnął nogę albo dwie. Nie chcę, żeby wyciągał nogi, bo to źle brzmi. Ale no, żeby sobie odpoczął, a ja w tym czasie no jakby ogarnę, no i potem do niego przyjdę. No i teraz się tak zastanawiam, czy na przykład jeżeli ja tutaj swoją pomoc wręcz narzucam, no to czy to jest grzeczne, czy to nie jest grzeczne?
Ja nigdy tego nie robię.
Nie narzucasz
jeżeli
pomocy?
Ktoś mnie zaprasza, to wychodzę z założenia, że po jego stronie jest zrobienie wszystkiego i zapewnienie mi jakichś tam komfortowych warunków, randeczki czy czegoś. Nie, nigdy, nigdy nie pytam.
No właśnie, bo to też może wprowadzać w sumie w takie zakłopotanie, jeżeli ja się z tą pomocą wyrywam. Ale to, wiesz, przychodzi taki etap, no dobra, pierwsze spotkanie, no to może nie jest takie spotkanie, gdzie te, jak tam też jestem jakaś wyrywna, ale jeżeli już związek się zawiązuje, że tak powiem, i dzieje się już między nami dużo bliskości, dużo codzienności, rozmawiamy o takich rzeczach codziennych, no to my już zaczynamy funkcjonować na takim trybie pewnego, no nie pewnego, no na trybie związku, nawet jeżeli on się jeszcze nie nazywa albo już się nazywa, no to dla mnie jest to już normalne, że takie rzeczy wykonujemy wspólnie. Na przykład,
to wtedy,
zobacz,
wtedy tak.
Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem u chłopka mojego i ja to powiedziałem teraz na głos już, tak oficjalnie.
Chłopek mój. No zadziało się.
No wiem, że się zadziało, ale tak sobie zastanawiałem się, bo miałem taki shaming na zasadzie, wiesz, może szybko, wiesz, jakby jeszcze po ostatniej relacji, ale stwierdziłem, no fucking way, co ja się będę, wiesz, krępował. Nie, absolutnie. Ale ja teraz mam takie dobre przeczucie. Nie będę mówił zbyt wiele, bo to przeczucie będzie mi towarzyszyło wewnątrz, ale mam dobre przeczucie. No ale w każdym razie, wracając do tej sytuacji, no to ostatnio, nie wiem, no siedzieliśmy razem i akurat pranie mu się skończyło, no to dla mnie odruchem było to, żeby gdzieś tam mu pomóc i wieszać, tak? No
bo to jest takie miłe z perspektywy tej drugiej osoby, jak ktoś w takich nawet codziennych czynnościach na samym początku relacji proponuje ci pomoc, nawet o, może ci pomogę rozwieszać pranie, czy nie wiem, wstawić, czy nie wiem, zmyć naczynia, cokolwiek. To jest bardzo miłe.
Ale to wyszło zupełnie naturalnie, bo to było tak, że on wyciągnął to pranie, coś tam zaczął je wieszać i coś tam rozmawialiśmy, bo nie dokończyliśmy wątku. No i rozmawiamy i w pewnym momencie ja się orientuję, że nasza rozmowa trwa, a ja tam strzepuję jakąś koszulkę wyjętą z prania. I dla mnie to jest fajne. Ja w ogóle lubię dzielić codzienność. Dla mnie dzielenie takiej codzienności jest mega, mega przyjemne i mega sympatyczne. No co nie zmienia faktu, że szczególnie na początku budowania tego związku, budowania tej relacji, może to być czasami czymś, co będzie jednak krępować, bo nie wiesz, czy ta osoba sobie tego życzy. Nie wiesz, czy, nie wiem, czy druga osoba lubi albo nie przeszkadza jej to, gdy ktoś na przykład jej, nie wiem, no, pomaga w wieszaniu prania, bo dla niektórych, nie wiem, pranie może być czymś intymnym. No tak, że no tam wiesz.
Nie wiem. To jeszcze a propos początków, przypomniały mi się takie bardzo romantyczne początki z takim jednym. Jak u niego nocowałam, to już tam było któreś nocowanie z rzędu. Strasznie to było fajne, pamiętam to do dziś. Co prawda nic większego z tego nie wyniknęło, ale jak obudziłam się rano, obudziłam się sama, bo on wyszedł do pracy i mi zostawił karteczki. Karteczki na każdym kroku. Wiedział mniej więcej, jak, no tam za wiele nie trzeba było rozkminiać, jak będę szła, wychodząc z łóżka, przechodząc przez pomieszczenia poszczególne i trafiając do łazienki. Zostawił mi karteczki. Jedna karteczka koło łóżka, jedna karteczka na szafce, jedna gdzieś tam w kuchni, bo wiedział, że będę chciała się napić, więc jakby napisał mi, gdzie co jest pochowane, później gdzie jest mój ręcznik, nawet mi szczoteczkę przygotował, ręcznik i tak dalej. I wszystko było z jakimiś takimi karteczkami na zasadzie takiej instrukcji i to było super. To było takie miłe i romantyczne.
No bo się chłop zaangażował. No to są takie rzeczy. Albo, nie wiem, robienie śniadanka nawet dla tej drugiej osoby z rana. Nawet jak spędzacie poranek razem, bo nie musicie, załóżmy, iść do pracy. Albo jedno z was nie musi iść do pracy, bo to też jakby jest częsty scenariusz. Więc te takie poranne rytuały to jest coś, co ja totalnie uwielbiam. No ale to są takie śmieszki. Jest jeszcze wątek, który w spędzaniu tego czasu razem, szczególnie w przestrzeni takiej domowej, mieszkaniowej, może być tak, że preferujesz na przykład ten czas spędzać u siebie i jak całość się, że tak powiem, odbywa na twoim terytorium albo u kogoś. Jak jest u ciebie w tej kwestii?
Gdzie wolę spędzać czas? No zdecydowanie u siebie.
Czemu?
Nie wiem, czuję się pewniej, czuję się swobodniej. Na samym początku jakoś to jest takie miejsce, gdzie nie czuję po prostu skrępowania. Wiem, gdzie co jest, wiem, gdzie co leży, a u kogoś nie do końca. Czuję się troszeczkę jak w obcym miejscu, zależy na jakim to jest etapie, no bo z czasem poznajesz też cudze mieszkanie, ale od zawsze mam tak, że wolę u siebie.
A ja mam różnie. Na przykład w obecnej sytuacji nie umiem tego zważyć, bo zawsze z pełnym przekonaniem mówiłem, że wolę zdecydowanie u siebie. Zdecydowanie 100%. Ale jakoś u niego jest też taka fajna energia i jakoś tak się nie krępuje się w ogóle, wiesz. Także rzeczywiście czasami jest tak, że czujesz tą krępację, będąc nie w swojej przestrzeni.
Tak, ja tak.
No a czasami po prostu gospodarz jest na tyle dobry i na tyle dobrze o ciebie dba, że nie musisz tego tej krępacji i tego wstydu trawić. I myślę, że to jest jakby odpowiedź na obecną sytuację, która mnie spotkała.
Tak. A jak ty głos zniżyłeś, żeby to powiedzieć?
No bo ja wychodzę z założenia, że no dobre trzeba chwalić.
No trzeba.
Więc to właśnie zrobiłem, zniżając nawet ton mojego głosu. Mm. Aby był nieco bardziej rozkoszny.
A jeszcze tak a propos początków, to co na przykład ja na samym początku robię, czego potem mi się nie chce, przyznając się do tego, że nie do końca lubię gotować, to na samym początku staram się i gotuję. Co potem coraz rzadziej mi się zdarza i gdzieś tam spada na tą drugą stronę zabieg gotowania, ale gdzieś same początki wywołują we mnie jeszcze nawet taką chęć, bo ja ogólnie nie mam takiej chęci nigdy, a budowanie relacji powoduje, że nawet mi się chce dla drugiej osoby coś zrobić.
A to widzisz, to ja mam tak, że ja nie maluję trawy na zielono, że jak czegoś nie lubię, to tego po prostu nie robię od samego początku, bo potem, no wiesz, jednak okazuje się, że relacja idzie w dobrym kierunku, jednak postanawia się coś zawiązać, no i chłop tutaj jakby wie, że jest już skazany na jajecznicę, ewentualnie herbatę, no bo to są dwie rzeczy, które na pewno wyjdą.
Nie, ale no, wiem, żeby była jasność, ja mówię o tym, że tego nie lubię. Więc druga strona zawsze o tym wie od samego początku. Uważam, że to jest ważny wątek dla niektórych, więc jasna jest komunikacja i szczera.
No dobra, to wejdźmy w kolejny wątek. Znajomi i przyjaciele. Mhm. Kiedy decydujesz się na to, aby podzielić się z nimi informacjami, oprócz tego, jak ze mną, że dzielisz się ze mną tą informacją, zanim jeszcze typiarz wie, że się z nim spotkasz?
Co takiego, że niby ty wcześniej wiesz niż on?
No, zazwyczaj tak.
Dobrze.
No ostatniego to ci wręcz pomogłem wylosować.
No, to prawda.
No, z gąszczu. Tak, z gąszcza. Z gąszczu.
Ogólnie to ja potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby się podzielić tą informacją. No oprócz ciebie, bo jakby ty wiesz o wszystkim. A jeszcze więcej czasu, żeby go przedstawić. To już w ogóle.
Znajomym?
Tak.
Ja jestem teraz bardzo zdziwiony, bo ja pierwszy raz zacząłem budować jakąkolwiek relację, gdzie nikt w zasadzie chłopa nie poznał jeszcze. No przez telefon, przez jakąś tam kamerkę i tak dalej, no to tak. Takie sytuacje miały miejsce.
Może się jakoś ubezpieczasz. To jest taka kwestia ostrożności po różnych wydarzeniach.
Nie, właśnie nie. Wiesz co, ja zawsze dotychczas miałem taką potrzebę weryfikacji. Typu, że miałem potrzebę przedstawienia kogoś moim znajomym, na przykład też tobie swoją drogą, bo jakby no nie znasz.
Osobiście, nie?
Mojej drugiej części.
Tylko po głosie.
Dobrze, że nie po kłosie. I kłos w tym momencie może oznaczać wiele.
Jej, jakie to masz skojarzenia.
No właśnie, dziwne. No i słuchaj, i ja miałem taką chyba potrzebę upewnienia się, co oni powiedzą, jak zreagują, bo może sam potrzebowałem jakby takiej pewności, upewnienia się, jak aprobaty. Aprobata to jest dobre słowo. A tym razem jakoś w ogóle miałem to w dupie. Znaczy do tej pory mam. Jakby no, nie mogę już się doczekać tego momentu zapoznania, bo to też jest dla mnie bardzo ważne i istotne, ale...
Ale czy opinia o nim wśród znajomych cokolwiek zmieni? Czy,
teraz
czy
nie.
Rodziny?
No nie,
właśnie.
Nie, jakby mam to totalnie
to nie jest
w nosie.
Ważne. To zupełnie nie jest ważne.
I być może właśnie dlatego w tym jest jakiś sposób, bo ja rzeczywiście pierwszy raz w życiu postąpiłem tak, że no, nie miałem takich konsultacji społecznych, że tak powiem. Mhm. Ja po prostu zadecydowałem sam poczułem, sam uznałem, czego chcę, sam odpowiedziałem sobie na kilka pytań, które kłębiło się w mojej głowie, no i poszło.
No właśnie teraz mi się przypomina nasza koleżanka sprzed lat, tak ją nazwę. Kiedyś z nią rozmawiałam na ten temat i dla niej takim czynnikiem przyklepującym to, czy z kimś będzie, czy nie, jest właśnie zapoznanie przyszłego partnera, bo to z reguły było na takim bardzo wczesnym etapie, z rodziną, ze znajomymi i usłyszenie akceptacji z ich strony, bo jeżeli tej akceptacji nie będzie, to ona z tym gościem nie wejdzie w żadną relację poważną. Ona miała takie podejście.
No teoretycznie ja to rozumiem, bo ja rzeczywiście wcześniej, gdybym na przykład, nie wiem, z kimś się spotykał i bym przedstawił ci tę osobę, a ty byś powiedziała, no jakoś tego nie czuję, no to ja bym miał od razu w głowie szereg wątpliwości i na pewno bym nacisnął mocno prawą nogą na hamulec. Natomiast no to już nie jest ten etap, kiedy trzeba się kierować zdaniem innych, nieważne jakby byli bliscy, no bo przecież to nie oni będą spędzać z tą osobą czas, być może całe życie, oby, a ty, albo ja, albo my. No więc to, no to chyba właśnie... nam ma być wygodniej, dobrze, tak. A nie innym dookoła. Bo nawet jeżeli te spotkania jakby z innymi będą miały miejsce, oczywiście, że będą miały miejsce, no bo to jest naturalna kolej rzeczy, że dzieląc ze sobą życie, dzieli się też przestrzeń wśród bliskich i nie wyobrażam sobie nawet innego scenariusza, ale ich zdanie i opinia schodzi dla mnie w tym momencie na dalszy plan.
I bardzo prawidłowe podejście, uważam.
Dziękuję, wreszcie do tego dojrzałem.
Tak, dorosłeś.
To skoro już jesteśmy na zapoznawaniu, to przejdźmy jeszcze do tego trudniejszego zapoznania, albo w ogóle nawet nie zapoznania, komunikowania. Komunikowania rodzicom.
Ojej. Mhm.
Kiedy to zrobić? Może to też nie jest pytanie, na które jest zero-jedynkowa odpowiedź, ale czy komunikowanie rodzicom faktu, że się z kimś jest, że się z kimś zaczyna budować coś wspólnego, jest konieczne, nie jest konieczne, kiedy powinno nastąpić? Wiem, że to zależy na pewno od relacji z rodzicami, czy one są, czy nie są, na jakim są poziomie, czy są oficjalne, czy tak jak u mnie, zresztą miałaś okazję tego doświadczyć teraz w weekend, raczej luźne. Jak ty do tego podchodzisz?
Kiedyś miałam inaczej, dziś mam inaczej. Kiedyś mam wrażenie, że chyba stosunkowo szybko do tego dochodziło. Najpierw dochodziło do komunikowania o drugiej osobie, a potem bardzo szybko do w ogóle przedstawienia, przyprowadzenia do domu. To była kwestia miesiąca, góra dwóch od momentu zapoznania z człowiekiem, mojego zapoznania z nim. Dziś mi się bardzo mocno zmieniło, ale też zmieniły się na przestrzeni lat relacje z moimi rodzicami, zmieniły się moje doświadczenia, ich podejście do moich związków, więc na tą chwilę nie czuję za bardzo takiej potrzeby, żeby robić to szybko. Chyba mam chęć poczekania na to bardzo długo.
No ale jednocześnie mówiłaś, że byłaś gotowa ostatnio, gdyby padło pytanie.
Powiedzieć to absolutnie nie mam takiej gotowości i upłynie bardzo dużo czasu, zanim się to zadzieje, bo tego jeszcze nie czuję, żeby to robić, ale powiedzieć tak, kilka miesięcy to jest dobry czas dla mnie.
No widzisz, a ja mam znowu tak, że ja po swoim... ostatnim długim, że tak powiem, związku, miałem takie duże obawy na zasadzie no fucking way. Teraz, zanim w ogóle moi rodzice się dowiedzą, że ja się z kimś, nie wiem, spotykam, czy cokolwiek takiego, to musi naprawdę dużo wody w Wiśle upłynąć i to się nie zadzieje tak rachciach-ciach. Biorąc pod uwagę to, że na początku roku no, miałem pewną relację z mężczyzną, którego nazywaliśmy Bąbelkiem, oni nie wiedzieli o jego istnieniu. Nie mieli pojęcia. I ja jakby byłem mega odległy od tego, żeby cokolwiek im komunikować. A to znowu się bardzo gryzie z tym, co się zadziało teraz.
No.
Teraz wiedzą. Już. No ale to znaczy, że ja też wiedziałem, że to jest chyba dobry moment, żeby im powiedzieć. No czasami albo wiesz, że coś jest czymś, o czym warto mówić, a czasami jednak masz takie gdzieś tam wewnętrzne poczucie i twoje czakry podpowiadają ci, że może lepiej jednak na chwilę zamknij mordę i poobserwuj sytuację.
Tak, bo to jest też kwestia jakiejś ostrożności. Nie wiem, u mnie chyba bardzo duże znaczenie ma ostrożność, która się we mnie pojawiła przez jakieś tam różne doświadczenia. Jak będę miała 100% pewność, że tak, to jest do końca życia, to wtedy...
No widzisz, u mnie wynikało to też z nieco innych symptomów, mianowicie ze względu na to, że no, moi rodzice większość moich poprzednich partnerów znali, a że w ciągu ostatnich 10 lat trochę ich skolekcjonowałem, to ja już sam sobie obiecałem po poprzednim moim rozstaniu, że lista moich eksów jest zamknięta. Tam nie ma miejsca na żadną dodatkową pozycję, więc jak... w coś teraz wejdę, to choćbym miał stanąć na rzęsach, zrobić tulupa, pierdolnąć salto na żyrandolu, które już chyba było uczestnikiem naszego poprzedniego odcinka, to ja to zrobię, bo mi się już nie chce. Ja już czuję taką spływającą na mnie łaskę dojrzałości.
Ojej,
naprawdę.
Jak to brzmi.
Czuję spływającą na mnie łaskę dojrzałości. Łaski wiary nigdy nie zaznałem, więc chociaż niech ta na mnie spłynie i mi przyświeca. I ja dziś jestem w stanie ci powiedzieć, że ja wiem, czego chcę. Może nie wiem, gdzie chcę wybudować ten dom, o którym marzę, ale wiem, że chcę go wybudować. Albo chociaż kupić. Więc to są takie rzeczy, które dają mi takie poczucie, że jeżeli ja już wiem i wiem, że chcę i wiem, jak chcę, to dlaczego tym starym o tym nie powiedzieć? No, ja mówię, niech wiedzą. Niech, może nawet nie tyle niech wiedzą, niech się oswajają.
Ale ty też masz bliskie relacje z rodzicami i u ciebie te potrzeby są trochę inne, żeby jednak znali dużo faktów z twojej prywatności.
No bo...
No lubisz się tym dzielić z nimi, no jesteście na takiej innej relacji.
No lubię im opowiadać o swojej codzienności i nie wyobrażam sobie sytuacji, że będę im opowiadał o swojej codzienności, wymyślając jakieś historie, bo nie powiem im, że nie wiem, jestem z chłopem w Honolulu. Bo akurat mieliśmy ochotę pojechać do Honolulu. Tak? No nie, no nie, no nie. No jesteśmy trochę za duzi, mamy trochę za dużo lat, trochę za dużo doświadczeń, żeby mistyfikować swoje życie i pisać równoległy scenariusz do tego, co się dzieje, bez przesady. Nie mam zamiaru się nikomu tłumaczyć, jestem trochę za stary, żeby udawać, że żyję życiem, którym nie żyję, bo ono jest fajne. A skoro jest, to warto o nim mówić wprost.
A na Instagramie chyba nawet zadałeś takie pytanie i tam były odpowiedzi, niektóre nawet bardzo zaskakujące. Niektórzy chcieli, o ile dobrze pamiętam, przedstawiać partnera dopiero po ślubie na przykład. To jest ciekawe.
Wiesz co, zadałem kilka takich pytań właśnie o te początki. Pierwsze dotyczyło tego, ile czasu w ogóle trzeba, żeby przejść w relacji na tryb oficjalny. Czyli ile czasu musi upłynąć pomiędzy tym, no spotykamy się, do momentu, dobra, jesteśmy razem. I to, co mnie w sumie nie zaskoczyło, bo taka statystycznie najczęstsza odpowiedź, bo 62%, to jest między 1 a 3 miesiące.
No.
Czyli, że to jest taki dobry czas, żeby poznać tę drugą osobę i w tym czasie gdzieś tam zadecydować o tym, czy chcemy coś razem budować, czy nie. 18% stwierdziło, że mniej niż miesiąc, czyli jakby... Dobra, w prawo czy w lewo? Idziemy w to czy w to nie idziemy? Jakby szybka decyzja, bo nie mam czasu. Jakby zaraz mi autobus odjeżdża. No i 16% stwierdziło, że od 3 miesięcy do 6. Czyli troszkę dłużej. Ja wychodzę z założenia, że nie ma na co czekać. Ja osobiście bym czuł zbyt dużą niepewność. No ale ostatnio potrzebowałem rzeczywiście no tutaj...
Ale niektórzy muszą się poznać najpierw od strony może takiej koleżeńskiej i dopiero wtedy zadecydować, czy chcą być z tą drugą osobą.
No dlatego ostatnio potrzebowałem bliżej jednak 3. No. Dobra, czas na seks. A to w ogóle nie ma co gadać. Czas na seks jest zawsze, choć tutaj większość osób zaznaczy, no że po miesiącu znajomości.
A to moja zasada. Chociaż może nie powinna mówić tak głośno, ale ja naprawdę...
No i twoja zasada.
Tak,
no,
moja tak zasada. Dalej. Tak.
A po co są zasady? Żeby je łamać. Kiedy zamieszkać z typem? Co byś odpowiedziała? Po miesiącu bycia razem? Chyba tak.
Ej! Nie!
No bo na pewno nie po pół roku bycia razem.
Ja bym odpowiedziała, gdybyś mi zadał takie pytanie, no, na przykład jakieś 3 miesiące temu, to odpowiedziałabym po pół roku, po kilku latach nawet, bo patrząc przez pryzmat moich wcześniejszych doświadczeń, to takie odpowiedzi byłyby najbardziej spójne ze mną. No ale dziś sytuacja się troszeczkę zmieniła i okoliczności się pokomplikowały.
I szykujemy miejsce w szafie.
Tak, i szykujemy miejsce w szafie.
No słuchajcie, Patusia po prostu jak nacisnęła na ten gaz, to okazało się, że pod maską ma jakieś 630 koni mechanicznych i zapieprza jak Kubica po torze. Naprawdę. Zrobiła pierwsze okrążenie, drugie okrążenie i za trzecim już sprząta w szafie, żeby tutaj abszczyfikant miał troszkę miejsca. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego tempa i pośpiechu. Znaczy nie
wiem. Czasami życie samo się upływa.
Czasem jestem zwolennikiem, czasami nie jestem. Uważam, że nie ma co zwlekać, bo po co? Jakby dla zasady. Bo jednak spędza się dużo tego czasu razem, a jest on taki bardzo rozjechany. No ale z drugiej strony no też nie ma co za szybko, no bo przeprowadzka to jest jednak bardzo poważny proces. Jak ja sobie uświadamiam, ile na przykład mam klamotów, albo w ogóle ile człowiek jest w stanie tych klamotów zebrać. I myślisz sobie o tym, że to wszystko musisz przejrzeć, to jest masakra. Ja ostatnio miałem przyglądanie swoich wszystkich dokumentów, no bo siłą rzeczy tak czy siak niedługo się będę przeprowadzał. No to jak ja przeglądałem swoje dokumenty, to same dokumenty mi zajęły pół dnia, żeby przeanalizować, co jest do wyrzucenia, co nie jest do wyrzucenia. I to jest hardcore. A pomyśl sobie, że dokumenty, a gdzie do tego szklanki, gdzie do tego garnki, gdzie do tego ciuchy, buty, jakieś inne po prostu rzeczy, o których zapomniałaś, ręczniki, pościele. Jezku. Przecież to jest robota na tydzień.
No i dobrze, czasem warto oczyścić się ze zbędnych przedmiotów, wtedy sobie uświadamiasz, ile masz niepotrzebnych rzeczy.
Oczywiście, że tak. Ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli miałbym się decydować na wspólne mieszkanie, to to no, warto przynajmniej te pół roku się popoznawać, poobwąchiwać,
tak.
Ale też dać sobie dużo szans na jednak takie...
jakby zatęsknienie, to tak? O tym chcesz
nie,
powiedzieć?
Nie, zupełnie nie. Dać sobie szansę na pomieszkiwanie razem. Mhm. Wiesz czemu? Bo wychodzę z założenia, że warto jednak poobserwować swoje przyzwyczajenia i nawyki w takim codziennym życiu. No bo wiadomo, jeżeli się tylko spotykasz z gościem na randkę, tak? No i widzisz, że on coś tam coś się ugotuje, coś tam wpieprzy do zmywarki, sratatata, no to jakby to nie jest taki codzienny anturaż, nie? Mm-hmm. To nie jest robienie prania, to nie jest, nie wiem, zmienianie pościeli, to ten jeden wieczór może pamiętać, żeby skarpetki wrzucić do kosza, a nie zostały na przykład w korytarzu rozwalone, jedna przy drzwiach, a druga przy drugich drzwiach, o ile ktoś ma na tyle szczęścia, że ma tyle drzwi. Więc warto jednak poobserwować się, dać sobie przestrzeń do tego, nie wiem, pojechać nawet razem na wakacje, żeby być zmuszonym na takie wspólne obcowanie ze sobą przez dłuższy czas, bo wtedy wiesz, czy w takich codziennych, życiowych nawykach, które no jednak będą wam towarzyszyły każdego dnia, znajduje się coś, co cię irytuje. Jeżeli cię inaczej, jeżeli nie znajdują się w tych zachowaniach rzeczy, które cię irytują, to chyba nie było do końca poprawne, ale nieważne, no to wtedy wiesz, że ryzyko pojawienia się takich rzeczy po zamieszkaniu razem jest stosunkowo niewielkie. No ty jakby z swoim chłopem spędzasz dużo czasu razem, więc miałaś okazję doświadczyć wszelkich, znaczy może, no dobra, nie wybiegajmy.
Tak, bo jesteśmy ze sobą po pracy, przed pracą non-stop, więc jakby widzimy się w różnych okolicznościach, jak mamy zły humor, dobry humor i jakby trochę ta codzienność do nas przyszła szybciej niż normalnie przychodzi w relacjach, dlatego teraz jakby to mieszkanie, to jest jedynie powiedzenie, że zamieszkamy ze sobą, a my tak naprawdę to już ze sobą mieszkamy.
No tylko nieoficjalnie. Dałaś mi już klucze?
Nie.
A, czyli będzie to oficjalne przekazanie kluczy dopiero... No dobra, no to będzie fajnie, to będziesz mogła... Zawieź mu jakąś wstążeczkę na tym,
dobrze,
taką
tak
czerwoną.
Zrobię. On lubi takie... Takie...
Gesty.
Gesty taką, tak to nazwijmy.
A no to zrób coś
bardzo
takiego,
lubię.
Jakąś taką...
Jeszcze tą wstążeczkę założę się, gdzieś sobie położę w widocznym miejscu, wiesz, bo on naprawdę lubi takie gesty.
Dobra, a to będziesz musiała zdać relację po tym. To już niedługo, bo ile tam ci? Tydzień został wolności? Dwa?
Wolności, dwa. No.
Dobra, kiedy powiedzieć kocham?
Ojej.
To też było pytanie dotyczące początków relacji. Mm. 46%, czyli większość, uważa, że po 3 miesiącach. Mm-hmm. Ja parę razy się pospieszyłem, a raz była taka chwila, taka sytuacja, taki moment, ale tak magiczny, że on nie mógł się zakończyć w inny sposób.
A opowiesz?
Nie.
O.
Nie.
Dobrze. Ja przed taką decyzją stanęłam 2 razy do tej pory. Raz było to po kilku miesiącach, ale bliżej tych 3, a nie 10, a drugim razem było to po miesiącu.
Szybko.
No, tak
no,
czułam.
Ale czujesz,
był strzał, to była miłość od pierwszego wejrzenia, a ja tak naprawdę mogłabym to jeszcze wcześniej powiedzieć. I to był najdłuższy mój związek.
No niezbadane są wyroki serca.
Dlatego nie da się tutaj przewidzieć i powiedzieć, kiedy najlepiej. No kiedy się czuję, a czuję się bardzo różnie.
No i rzeczywiście jest czasami tak, że ten moment po prostu, gdzie... Ja na przykład mam tak, może nie mam, miałem tak, że ślina mi na język niosła już parę razy, ale gdzieś tam...
Powstrzymywałeś się.
Tak, bo gdzieś tam no, oprócz tego, że ślina niosła na język, to były jakieś wątpliwości. Ale są takie momenty, kiedy po prostu te wszystkie wątpliwości kończą jak balon, który napotka na swojej drodze jeża. I po prostu nie ma szans przetrwania, więc te wątpliwości pryskają jak bańka mydlana i wtedy wiesz, że po prostu wchodzisz w to jak gorący nóż w zimne masełko.
Ale wątpliwości dotyczące tego, czy to powiedzieć teraz, czy dotyczące tego, czy to naprawdę miłość?
Nie! Czy ta druga osoba jest gotowa na to? Na przykład, żeby to usłyszeć.
Czy
będzie wyglądała jej reakcja? Czy to nie będzie spotkanie gołej dłoni z gorącą blachą z piekarnika? Czy się nie sparzysz? Po prostu. Tu jest dużo wątpliwości. No ale też wątpliwości dotyczących tego, czy na pewno twoje uczucia, które już wiesz, że się obudziły, zostały zaadresowane dobrze. I dopóki takie wątpliwości nie prysną, no to ciężko wydobyć z siebie jednak te dwa trudne słowa. No.
Mi takie słowa to się ciężko wydobywa nawet po wielu latach związku.
No ja mam dość dużą łatwość w mówieniu o uczuciach, więc mnie to akurat nie rusza.
Więc wyobraź sobie, jak moje pierwsze kocham wygląda.
Kiełbasa!
No, No. Nie, no aż tak to nie. Ale
no i dobrnęliśmy, słuchaj, do tego, kiedy przedstawić typa rodzicom. Mhm. Czyli to, co w zasadzie miałem znaleźć. No, po kilku miesiącach. Ja, mimo że jestem na etapie dużego przekonania, to nie przedstawiłbym jeszcze mojego lubego rodzicom, ale nie myślę w tym momencie o sobie czy o nim, bo jakby ja być może już jestem na to gotowy, ale chcę jeszcze dać im trochę przestrzeń, trochę im poprzemycać informacji, trochę im poopowiadać, żeby ich trochę jeszcze pooswajać i wtedy stworzyć po prostu warunki takie, bo ja nie jestem w tym rozdaniu, w tej sytuacji, ja sam dla siebie nie jestem ważny. Mhm. Dla mnie jest mój partner, jego komfort, jego samopoczucie, to w jaki sposób on się będzie wtedy czuł. No i samopoczucie rodziców też jest dla mnie ważne. Więc dla mnie najistotniejsze jest to, żeby te dwie strony na siebie przygotować. Ja jestem pośrednikiem w tej transakcji. Ja ich znam. Jedną stronę, drugą stronę bardzo dobrze, ale to oni jakby mają zadebiutować wtedy jako nowi znajomi. Więc ja czuję pełną odpowiedzialność za to, żeby przyszykować ich na siebie nawzajem i doprowadzić do sytuacji, kiedy będą do siebie bardzo dobrze nastawieni i wręcz nie będą mogli się doczekać tego momentu, kiedy się poznają, kiedy będą aż
to
błagać
tak
o to.
Ze mną było.
No 7 lat czekałaś.
No,
powiem ci, że lubię ten moment przełamania. Lubię ten moment przełamania, kiedy już te początki się kończą, bo te początki są trudne. Dla mnie osobiście są one bardzo trudne, bo wiesz, że ja na przykład sobie lubię śpiewać, tak, nie wiem, podśpiewywać pod nosem. I kiedy ja już biorę prysznic i ten chłop jest w tym samym mieszkaniu, w którym jestem ja. Nieważne, czy to jest u mnie, czy u niego, to jest jakby totalnie nieważne. I ja wiem, że ja sobie mogę pod prysznicem pełną piersią zaśpiewać, to ja już wiem, że jakby między nami jest tak, że te pierwsze takie blokady opadły. Mhm. Że mimo, że występują starania, to nie ma takiego zadęcie to brzydkie słowo, zupełnie nie to chcę oddać, ale nie ma już takiej krępacji przy sobie, kiedy w zupełnie normalny sposób, bez jakiegoś większego zastanawiania się, rzucamy się, nie wiem, w gaciach na kanapę, zajadając się chrupkami i oglądając Netflixa.
Czyli zachowujesz się tak, jakbyś się zachowywał bez jego obecności, tak sam
tak.
ze sobą.
No, i to jest ten moment, który mam w garści obecnie.
A ja też akurat.
I jest fajny. Choć te początki też mają coś do siebie, choć no nie powiem, na przykład wczoraj, jak mieliśmy się spotkać po kilku dniach niewidzenia się, no to było pełne prasowanie, pełne przygotowania, wiesz, tutaj pięta do roboty i wszystko się musiało zadziać zgodnie ze sztuką. Więc sam fakt przejścia do takiej dużej swobody w ogóle nie zwalnia i nie zrzuca odpowiedzialności przygotowywania się i w ogóle robienia tej całej otoczki, ale to jest fajne i sobie i tobie życzę, żeby to nam towarzyszyło jak najdłużej, bo to jest kręcące. Uh-huh. To jest takie podsycanie cały czas tego wzajemnego jestestwa i ognia. Także co, skoro już jesteśmy w tematach ognia, to życzę ci, żeby twoje serduszko płonęło.
Ja tobie również.
Do czerwoności.
Ja tobie również.
Więc wypijmy za naszą nową sytuację. Zaczęliśmy nagrywać jako dwie singielki. Potem ja na chwilę się uwolniłem z tego stanu. Potem do niego wróciłem. Gdy ja do niego wróciłem, to ty z niego uciekłaś. No i teraz spotykamy się znowu na jednym spotkaniu.
Wow.
Związani. Pa!